Dzisiaj przypadkowo natrafiłem na taką informację w wiadomościach. Pozwolę sobie ją przeczytać, zanim zacznę swoje kazanie. Kobieta wypłaciła pieniądze, jednak nie wzięła ich i odeszła. Po pewnym czasie wróciła, ale banknotów już nie było. Natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Funkcjonariuszom udało się zabezpieczyć zapis monitoringu z miejsca kradzieży i dzięki temu wiedzą, jak wygląda osoba, która zabrała te pieniądze. Ma około 65 lat, jest średniej budowy ciała, nosi okulary z jasnymi oprawkami. No, tutaj nie będę się wdawał. To była starsza taka babcia, pokazali dzisiaj w internecie jej zdjęcie. No i dopisują tutaj informacje, ten redaktor dopisuje informacje. Przypominamy, zasada znalezione, niekradzione nie funkcjonuje w polskim systemie prawnym. To znaczy, że nie wolno nam przywłaszczać sobie cudzej rzeczy, na przykład pieniędzy. Jeżeli znajdziemy banknoty, które nie są naszą własnością, należy zgłosić to na policję. Zgodnie z kodeksem cywilnym przysługuje nam 10% znalezionego, a poszukiwanej kobiecie grożą 3 lata pozbawienia wolności. Ja myślę, że sytuacja wygląda następująco. Ta starsza pani, myślę, że nie miała nastawienia, żeby ukraść te pieniądze. No, zobaczyła, że są pieniądze, stwierdziła, no fajnie, druga renta, czy tam druga emerytura, prawda? Nie zastanawiając się, wzięła te pieniądze. Natomiast nie spodziewała się, że za 3 miesiące może być za nią wydany list gończy, prawda? Z jej zdjęciem po całej Polsce i po prostu z podejrzeniem albo z oskarżeniem wręcz, że jest złodziejką. Chociaż to tak naprawdę nie zostało udowodnione, bo to, że ona tam się pojawiła jako następna osoba, to nie wiadomo na 100%, czy tam była zarejestrowana, że brała te pieniądze. No może wzięła. Ale nie o to mi tutaj chodzi. Chodzi mi o to, że każdy system prawny ma pewne zasady ze znajdywaniem różnych rzeczy, bo chciałem dzisiaj troszeczkę o tym powiedzieć, o znajdywaniu. Dlatego pozwoliłem sobie tę wiadomość na początku przeczytać. W naszym prawie, tak jak tutaj właśnie wyczytałem, istnieje zasada, że jeżeli znajdziemy coś, to nie jest nasza własność, tak? To nie jest tak, że możemy sobie, znajdziemy według prawa pieniądze na ulicy i możemy je wziąć do kieszeni. Powinniśmy z nimi pójść na komisariat policji, chociaż to jest oczywiście absurdalne, no bo jak znajdziemy załóżmy 20 zł, no to powinniśmy pójść na komisariat policji, oddać te 20 zł. No i nie wiem, trzeba by jakoś ogłosić, żeby ktoś, kto zgubił, żeby się zgłosił po te pieniądze. Sytuacja absurdalna, no ale tak działa polskie prawo. No, nie można robić wyjątków, prawda? Ta zasada działa dla wszystkich znalezisk, więc nie można zrobić wyjątku tutaj dla kwoty czy dla jakiejś sytuacji konkretnej. Natomiast sytuacja wyglądała nieco inaczej za czasów, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi. A mianowicie wyglądało to tak, że jeżeli ktoś znalazł coś na swojej posesji, właściwie nie na swojej posesji, na jakimś polu, na którym pracował, to nie mógł wziąć tego, co znalazł, tylko musiał wykupić to pole i dopiero jak stał się właścicielem tego pola, to prawnie należało mu się to znalezisko. I niektórzy z Was mogą już się domyślać, który fragment dzisiaj chciałem przeczytać z Bożego Słowa. Niektórzy, może ci, którzy się nie domyślają, to powiem, że przeczytamy fragment z Ewangelii Mateusza. Jest to jedna z przypowieści, którą Pan Jezus mówił o znajdywaniu właśnie, tak? O tym, co zrobili dwaj mężczyźni, którzy znaleźli, prawda, coś wyjątkowego. Oni również znaleźli. I w Ewangelii Mateusza czytamy takie słowa. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział od wersetu 44 do wersetu 46. 13 rozdział Ewangelii Mateusza. Od wersetu 44 do wersetu 46. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi. I sprzedaje wszystko, co ma i kupuje on ową rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Te dwie przypowieści... koniec fragmentu. Tak to jest, jak się czyta z kartki, a nie z Biblii. Ja dzisiaj poszedłem na łatwiznę. Mamy historię o dwóch mężczyznach, tak, którzy znaleźli skarb. Dwie różne sytuacje są tutaj opisane, prawda? Obydwaj mężczyźni jednak postępują tak samo. Znaleźli drogocenną rzecz, prawda? Natomiast w zupełnie różny sposób. Pierwszy znalazł się przypadkiem w tym miejscu, prawda? Znalazł przypadkiem ten skarb. Drugiemu po wielkim trudzie, po wielkim poszukiwaniu udało się znaleźć ten skarb. Tak? Czyli jeden nie włożył, po ludzku mówiąc, w to żadnego wysiłku. Po prostu pracował może w tym momencie, tak? I kopał, czy tam orał pole i patrzył, wow, jaka fajna perła, prawda? I po prostu znalazł tą perłę, tak? A drugi, ponieważ był handlarzem, czy zajmował się jakimś biznesem, prawda? Jeździł w różnych, poruszał się po różnych miejscach, po prostu gdzieś wypatrzył na jakimś targu, prawda? Tą perłę, prawda? I postanowił ją kupić, postanowił ją nabyć. Więc dwie zupełnie różne sytuacje, ale częścią wspólną tutaj jest właśnie ten skarb, prawda? Który obydwaj mężczyźni znaleźli. I można domyślić się tylko, że w kontekście każdej tej sytuacji ukryte są pytania, prawda, które łączą te dwie niejako sytuacje. Czy skarb w ziemi zostanie przez kogoś odkryty i jak znalazca wobec niego się zachowa? A w przypadku kupca, czy kupcowi uda się w końcu natrafić na niezwykłą perłę? I wiecie, w tamtych czasach ukrywanie pieniędzy albo jakichś drogocennych rzeczy w ziemi było czymś powszechnym, tak? Dzisiaj no, rzadko zakopujemy pieniądze w ogródku, są może tacy, nie wiem, ale zazwyczaj pieniądze trzymamy w bankach, tak? Mimo wszystko, mimo tego całego niepokoju i chaosu na świecie, to jednak chyba większość z nas woli trzymać oszczędności w bankach niż zakopywać w ogródku. Aczkolwiek no, każda opcja ma swoje plusy i minusy, tak? W ogródku jesteśmy bardziej niezależni na systemy, na ogólny system na świecie, no ale pieniądze są narażone na jakieś tam no, ryzyko w jakiś sposób, że mogą wyparować tam z tego ogródka, no, nie wiem, ktoś może podpatrzyć albo w jakiś inny sposób mogą one zniknąć, prawda? No, jakkolwiek. No, w tamtych czasach było to powszechne, nie było banków, tak? Nie można było zdeponować pieniędzy albo jakichś tam ważnych, drogocennych rzeczy w banku, bankierów. Więc ludzie zakopywali takie skarby właśnie w ziemi, niekoniecznie w ogródkach, bo tam ogródków mało kto posiadał, ale właśnie na polach, prawda, albo na jakichś tam ziemiach rolnych. No, były różne sytuacje, ludzie musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania i po prostu, żeby te drogocenne rzeczy gdzieś po prostu ukryć, no to musieli zwyczajnie je zakopać, tak. I tam przekazywali potem informacje, że tu i tu jest ten skarb. Tak jak dobrym przykładem są zwoje z Qumran, prawda, które też były w ten sposób schowane. Ja nie wiem, czy taka idea była, żeby dotrwały do dzisiejszych czasów. Myślę, że właśnie bardziej, żeby nie zniknęły albo nie zniszczyły się, prawda? Dzięki temu możemy dzisiaj oglądać niesamowite, oryginalne zwoje, prawda, sprzed ponad 2000 lat w muzeum w Izraelu, które właśnie w ten sposób zostały schowane, tak? Ukryte, tylko tam nie w ziemi, a w jaskiniach, prawda? W takich grotach skalnych. Ale jakkolwiek to pokazuje, że to była powszechna zasada, więc Pan Jezus posłużył się tutaj czymś, co było powszechne, tak? Czymś, co ludzie robili po prostu, tak? Rozumieli to porównanie, prawda? To nie było nic abstrakcyjnego dla nich. Dla nas może to być trochę abstrakcyjne dzisiaj, dla nich nie. I same perły. Czemu Pan Jezus użył tutaj przykładu perły? No mianowicie perły zawsze miały rzeczywiście taki wydźwięk bardzo szlachetny, bardzo drogocenny, prawda? One powstają tam, dzisiaj czytałem właśnie o perłach, że powstają w wyniku bardzo długich reakcji, prawda? Które tam w muszlach, bo one powstają z muszli, ale powstają najczęściej w wyniku reakcji organizmu na ciało obce, które przedostaje się do tej muszli. Też ciekawe, nie? Że to coś, co jest niepożądane, wchodzi do muszli i z tego powstaje proces, który uruchamia produkcję takiej perły. Nie znam się dobrze tutaj w tej kwestii, więc nie będę się mądrzył, ale tyle wyczytałem, bo dosyć ciekawe to jest. I perła zawsze, też dzisiaj chyba, chociaż dzisiaj to już chyba trochę mniej, nie wiem, czy kobiety mogą się powiedzieć na ten temat, ale w tamtych czasach perła była uważana za materiał nawet szlachetniejszy od złota, wiecie, coś takiego naprawdę, naprawdę wyjątkowego. Mamy w Księdze Przypowieści Salomona, mamy taki fragment, który o tym mówi. Nie musicie otwierać, jak tylko zacytuję w 8 rozdziale od 10 do 11 wersetu jest napisane takie słowo. Przyjmijcież moją przestrogę raczej niż srebro i poznanie raczej niż wyborne złoto. Mądrość bowiem jest cenniejsza niż korale i żadne klejnoty jej nie dorównają. W warszawskim tłumaczeniu tutaj tłumacze przetłumaczyli jako korale, natomiast w Biblii Gdańskiej już jest to użyte słowo perły. Nie sprawdzałem w tekście hebrajskim, jak jest, ale podejrzewam, że może to być rzeczywiście słowo perły, dlatego że perły w tamtych czasach miały wyjątkową wartość. Tak? To nie był tylko zwykły koral, ale to był właśnie taki szlachetny, co do dzisiaj myślę, też mimo wszystko ta perła jest czymś takim naprawdę wyjątkowym. I Pan Jezus właśnie tym przykładem się tutaj posłużył, prawda? Pokazał, że jest to coś takiego najbardziej wartościowego, tak? Że obydwaj ci mężczyźni byli gotowi naprawdę dużą cenę zapłacić, żeby wejść w posiadanie tych pereł, prawda? To było dla nich coś absolutnie, absolutnie najważniejszego. Nie wiemy, czy to była sytuacja realna, czy abstrakcyjna, taka tylko Pan Jezus ją zacytował tutaj na potrzeby tego przykładu, to nie jest istotą tutaj. Natomiast ważne jest, co chciał przekazać przez tą historię, tak? Co jakby, gdzie jest sedno tutaj, najgłębsza tej myśl, którą Pan Jezus pokazuje nam właśnie na przykładzie tych dwóch postaci. I co ciekawe, wiecie, kiedy dokładnie zastanowimy się nad tym fragmentem, to perło, to nie jest tak, że perła tutaj jest centrum tego przekazu, tak? Zacznijmy może najpierw od tego pierwszego człowieka. Był to jakiś najemca, tak, pracujący na czyimś polu, a może przypadkowy wędrowca, tego nie wiemy. Jakaś osoba, która raczej nie była majętna prawdopodobnie. Co robi tutaj, tak? Jak się zachowuje? Nie zabiera skarbu, ale kładzie go w to same miejsce i chce zrobić to w celu, żeby nie natknął się na tą perłę ktoś inny, tak? Ktoś postronny. Podobnie jest w drugiej przypowieści. Tam po żmudnych poszukiwaniach tego kupca, prawda, tej perły, kupiec ją znajduje, tak, odszukuje gdzieś tam właśnie na jakimś targowisku i jest zdesperowany wręcz, żeby ją kupić, tak, sprzedaje wszystkie swoje majątności, słuchajcie, to jest niesamowite, że jest gotowy poświęcić absolutnie wszystko, żeby kupić tą perłę. Nie wiemy, ile tych majątności było, no ale jeżeli był to kupiec, to jest to porównanie, że to był człowiek naprawdę bogaty, tak? Miał jakieś dobra, posiadał na pewno jakieś, no nie wiadomo co, no, w tamtych czasach to trudno określić, jak taki biznes wyglądał i co posiadał, tak? Ale posiadał na pewno dużo. W przeciwieństwie do tego pierwszego człowieka był człowiekiem majętnym. Tamten raczej nie był majętnym, więc tamten postanowił schować tą perłę, tak? A ten postanowił od razu wszystkie swoje majątności sprzedać i zakupić tą perłę, tak? Zainwestować w tą perłę, tak? Używając takiego nowoczesnego słownictwa. Co możemy jeszcze powiedzieć o tych dwóch mężczyznach, tak? Którzy posłużyli tutaj za przykład. Pierwszy z nich natrafił na skarb przypadkiem właśnie, tak? Ale potrafił ocenić to, co można nazwać tak po ludzku, nie wiem, zrządzeniem losu, tak? Skarb potraktował jako niepowtarzalną szansę, jedyną okazję, która jest sama w sobie wartością, tak? Jego działanie nie jest tutaj emocjonalne, tak? On zastanawia się, co z tym zrobić, nie działa chaotycznie. Myślę, że był szczęśliwy, ogarnęła go radość, a jednak nie traci tej właściwej oceny, prawda, i możliwości, prawda, zastanawia się, co z tym zrobić i podejmuje jakieś działanie w tym kierunku. Jak wygląda sprawa tego drugiego człowieka? Bogaty kupiec, prawda, przy okazji poszukiwał pereł, ale wiemy, że on szukał tych pereł, tak? To nie jest tak, że on przez przypadek też trafił na tą perłę, ale był zdecydowany, żeby taką perłę kupić. Z tego opisu tutaj widzimy takie przynajmniej ja widzę takie informacje. Jest gotowy do wielu wyrzeczeń właśnie, żeby zrealizować, żeby kupić to, wejść w posiadanie tej drogocennej perły. Nie czytamy nic o jego radości, co nie znaczy, że nie odczuwał tej radości, bo jest, wiecie, to jest tak, że jak człowiek długo szuka czegoś, prawda, ma jakiś tam cel w głowie i nagle udaje mu się to znaleźć, no to ja nie wierzę, że przechodzi się tak bezemocjonalnie obok tego, prawda, zawsze towarzyszą temu jakieś emocje, jakaś radość, taka satysfakcja, prawda, że szukało coś długo i się znalazło w końcu, prawda, osiągnęliśmy ten swój sukces, prawda, ten cel, który sobie postawiliśmy. Jest gotów do tego, aby zaryzykować całym swoim majątkiem, tak? Jest gotów, żeby sprzedać to, co ma, prawda? Zainwestować, prawda? Łączy ich wspólna właśnie nie tylko to znalezisko, ale i też postawa, tak? Wobec jakiejś życiowej szansy, wobec czegoś, co się przytrafiło, tak? Są gotowi na całkowite zaangażowanie się, prawda? Na całkowitą determinację, taką pewną determinację. I jak ta nauka w końcu może odnosić się do nas dzisiaj, tak? Ja zawsze mówię, że to nie, Biblię ja przynajmniej czytam tak, że była w pierwszej kolejności kierowana do słuchaczy tych bezpośrednich, czy też do odbiorców listów. No ale jednak w drugiej kolejności Bóg zdecydował, że właśnie te fragmenty Biblii umieści na wieki, tak? Do momentu jego powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, więc zakładał, że będą je czytać kolejne pokolenia i jest w nich zawarta w związku z tym jakaś nauka, prawda? Służąca nam generalnie. I jakie tutaj z tej przypowieści możemy mieć przesłanie właśnie dla nas dzisiaj? Jak w ogóle zbudowane są przypowieści, tak? Jaka jest zasada przypowieści? Przypowieści były generalnie kierowane do prostych ludzi, tak? Tam nie było teologów w tym momencie wokół Jezusa, tam nie było, trafiali się ci uczeni w piśmie, Żydzi, prawda? Ale generalnie Pan Jezus kierował przypowieści do prostych ludzi, tak? Do ludzi niewykształconych, tak? Którzy przychodzili, rybaków, rolników, prawda? Którzy przychodzili i słuchali go, tak? Którzy nie mieli jakiejś tam wiedzy teologicznej, żeby analizować głęboko wypowiedzi Jezusa, tak? Dlatego one były proste. One nie miały na celu, żeby tam budować jakieś drugie dno, trzecie dno, prawda, doszukiwać się jakichś nie wiadomo jakich rzeczy, po prostu były prostym przesłaniem dla ludzi, tak? W prosty sposób obrazowały to, co Chrystus chciał pokazać ludziom. I w tym przypadku przyrównują Królestwo Boże, co ciekawe, nie do skarbu i perły, jakby się mogło wydawać, tak? No bo może nam się wydać, że w tej historii Królestwo Boże jest przypisane do tej perły właśnie drogocennej, ale właśnie to nie jest właśnie kluczem w tej przypowieści. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I kluczem w tej przypowieści jest pokazanie Królestwa Niebieskiego do postawy bohaterów tej opowieści, do ich postawy, tak? Jak Pan Jezus pokazał ich zachowanie, tak? Ich reakcje, to jak oni się zachowali tutaj, tak? To jest kluczem tutaj. Nie sama perła to jest kluczem, ale właśnie postawa tych dwóch mężczyzn, którzy znaleźli się w konkretnej sytuacji. I użycie tego obrazu skarbu jest oczywiście celowe, bo z jednej strony służy właśnie podkreśleniu tej bezcennej wartości Królestwa Niebieskiego, ale z drugiej strony pokazuje, że Królestwo realnie istnieje na wyciągnięcie ręki, ale nie zawsze jest dostrzegalne natychmiast. To jest też niesamowite, wiecie, że coś jest bliskie, ale nie zawsze jest dostępne natychmiast, od razu, prawda? I no, królestwo oczywiście ma swojego króla, tak? Wiemy, że tym królem jest Pan Bóg, tak? Jest w osobie Jezusa Chrystusa też. Dlatego w centrum przypowieści właśnie nie jest ten skarb i perła tutaj, tak? Lecz identyczne postawy tych dwóch mężczyzn, identyczne postawy tych znalazców, tak? Tego skarbu. Bohaterowie oczywiście różnią się statusem materialnym, prawda? Różnią się może klasą społeczną, ale zachowali się dokładnie tak samo, prawda? Byli gotowi poświęcić wszystko. Byli zdecydowani na to, żeby za te perły oddać wszystko, tak? Pokazali też, jak cenne dla nich są te perły, prawda? I tak jak powiedziałem na początku, w różny sposób, w różnym momencie te perły im się przytrafiły w życiu, tak? Pierwszy znalazł to przypadkowo, prawda? W czasie jakiejś pracy, drugi szukał tego długo i w końcu to znalazł, i w końcu udało mu się znaleźć. I podobnie jest z nami, wiecie, tak się zastanawiałem właśnie nad tą przypowieścią, podobnie jest z nami, w różny sposób znaleźliśmy Królestwo Boże, tak? Każdy w inny sposób, każdy na swój sposób, można powiedzieć, Pan Bóg okazał mu łaskę w tym. Jeden szukał, rzeczywiście szukał, prawda? Może w internecie, teraz to jest kanał taki powszechny, coraz więcej ludzi, słuchajcie, także do naszego zboru przychodzi właśnie w ten sposób, tak? Że szuka po prostu. Nie dostaje Ewangelię wyłożoną na tacy, ale sami szukają, tak? szukają odpowiedzi na swoje pytania, szukają Boga, prawda, w taki sposób, jak umieją to robić, tak, i trafiają do kościoła, trafiają do jakichś źródeł, które w jakiś sposób przybliżają im Boga, tak, zanim może przyjdą do jakiegoś zboru. Także ścieżek jest dużo, prawda? Są ludzie, którzy znajdują Królestwo Boże przez zwiastowanie innych osób, tak? I to się dzieje natychmiast, tak jak w przypadku tego pierwszego człowieka, tak? Kiedy na ich drodze pojawia się inna osoba i po prostu mówi im, czym jest Boże Królestwo, tak? Czym jest właśnie ten drogocenny skarb. Także myślę, że dlatego Pan Jezus użył tutaj tych przykładów, pokazał, że w różny sposób zostało nam dane to Królestwo Niebieskie, tak? W różny sposób dowiedzieliśmy się o tym Królestwie, w różny sposób znaleźliśmy ten skarb, tak? Każdy z nas ma swoją drogę do tego, każdy z nas może napisać pewnie swoją historię, prawda? W jaki sposób znalazł ten skarb, ale to jest tylko pierwsza część, prawda? Jak znaleźliśmy, a druga część, jak dla nas było to ważne, tak? Na ile byliśmy gotowi zapłacić cenę i na ile w ogóle cały czas jesteśmy gotowi zapłacić cenę za to właśnie Królestwo Niebieskie, tak? Czy rzeczywiście jesteśmy tacy jak ci mężczyźni, jeden i drugi, tak? Nieważne z jakiej klasy społecznej, nieważne z jakimi zasobami materialnymi, ale czy mamy taką postawę, prawda? Że jesteśmy gotowi wszystko absolutnie sprzedać i zainwestować w to Królestwo Niebieskie, tak? Tą perłę tutaj, ten przykład. Czy jesteśmy rzeczywiście, czy nasze życie, czy nasze poświęcenie jest, można porównać z którymś z tych bohaterów tej przypowieści, tak? Czy rzeczywiście w końcu Królestwo Niebieskie jest dla nas najważniejsze? Czy może inne rzeczy są drogocenniejsze w naszym życiu? Czy są jakieś inne perły, prawda, które świecą równie mocno, tak? Albo swoim blaskiem przysłaniają nam ten blask Królestwa Niebieskiego. I to jest taki dobry moment, żebyśmy sobie zrobili taką analizę w naszym życiu, tak? Czy przede wszystkim jak cenne jest dla nas właśnie to, co dostaliśmy od Boga, tak? To, co Bóg nam dał w darze, tak? Dał w prezencie. Jak cenne jest dla nas to Królestwo Niebieskie? Czy jesteśmy gotowi rzeczywiście każdą cenę zapłacić za to, tak? Czy jest to tak cenne i wiemy, że w swoim sercu też mamy to przekonanie, że jesteśmy zdesperowani, żeby zapłacić za każdą cenę, prawda? I myślę, że każdy z nas może sobie w sercu odpowiedzieć, tak, na to, czy rzeczywiście możemy porównać się do tych dwóch mężczyzn, którzy właśnie to zrobili, tak, którzy jeden przypadkiem, prawda, trafił na tą perłę, drugi szukał wręcz, prawda, drugi poświęcił dużo czasu, żeby ją znaleźć, ale obaj byli zdesperowani, obaj byli przekonani, że to jest absolutnie najważniejsze w ich życiu, że nie ma nic ważniejszego, że to jest absolutnie najważniejsza rzecz i oby Bóg dał, żebyśmy rzeczywiście też nie tylko, że weszliśmy już w posiadanie, prawda, tego co zostało nam dane, ale też, żeby zawsze pamiętać, że to powinien być absolutnie dla nas najważniejszy skarb. Absolutnie najważniejszy skarb, absolutnie najważniejsza inwestycja. Żeby nic nie mogło dorównać temu, tej cenie Królestwa Niebieskiego, tak, która została nam objawiona, która została nam obiecana, prawda, którą Jezus zagwarantował nam, prawda, przez swoją ofiarę, ale też pokazuje, że to powinno być mieć zawsze dla nas wartość. Powinno być naszą inwestycją, tak? Powinno być czymś, co nie może się równać absolutnie z niczym innym. To jest najważniejsze, prawda? I powinniśmy to doceniać też. Ja zawsze mówię, że powinniśmy doceniać to, co dostaliśmy za darmo, tak? Bo nam łatwo jest brać, natomiast ciężko czasami jest doceniać to, co mamy. Człowiek tak jest stworzony, że generalnie bardzo chętnie bierze, ale to czasami nabiera taką nutę powszechności, tak? Powszedności, że powszednieje nam to, prawda? Że staje się to czymś takim naturalnym. Nie chcę tutaj mówić, że jest to religia już taka wiecie, mechaniczna, tak? Ale czasami zapominamy, że powinniśmy doceniać bardziej to, co dostaliśmy, tak? Od Boga. To, co dostaliśmy przez Jego ofiarę, tak? Ale te wszystkie obietnice też, które tutaj ostatnio było mówione, tak? O wszystkie obietnice, które zostały nam dane, tak? Żeby po prostu doceniać to, żeby wiedzieć, że to jest coś, za co jesteśmy gotowi cały czas płacić największą cenę, tak? Że to jest dla nas absolutnym priorytetem, absolutnym numer jeden. I porównujmy się czasami właśnie do bohaterów takich przypowieści, tak jak tej. Czy rzeczywiście nasza postawa jest taka, jak postawa tych mężczyzn, tak? Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, że my tak samo, w naszym życiu tak samo przebiegło, że zapłaciliśmy i zainwestowaliśmy rzeczywiście wszystko w to, żeby wejść, prawda, wejść posiadanie to złe słowo, ale żeby pokazać Bogu, że to jest dla nas numer jeden, tak, w naszym życiu, że to jest absolutnie dla nas rzecz absolutnie najważniejsza. Amen.